Dobry wieczór, Wojciech Szuleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o tym, co zdarzyło się dokładnie takiego wieczoru 1939 roku, czyli w przeddzień wybuchu wojny. Jak do tego doszło, no i co zdarzyło się w ciągu tej nocy, co zmieniło historię świata. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Grzegorz Berendt z Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
To jest taki niezwykły moment, bo odnoszę wrażenie, że mamy dwie armie. Jedna, która już wie, że następnego dnia uderzy. Druga chyba się już też spodziewa, bo doświadczenia tych wcześniejszych dni pokazały, że już chyba raczej ta wojna wybuchnie, choć nikt nie jest pewny, czy tej, czy następnej nocy. Ale wciąż są ludzie, którzy wierzą, że może do tej wojny nie dojść, bo to też ciekawe, że jak patrzymy na wspomnienia ludzi, którzy wspominają ten sierpień roku 1939 roku, to było jednak sporo takich osób, które do końca zachowało nadzieję, że do tego najgorszego nie dojdzie. To powiedziałby pan, że to jakoś było nieuchronne? Znaczy, jak patrzymy na mapę polityczną ówczesnej Europy ze Stalinem, Hitlerem, Mussolinim, to ta wojna nieuchronnie musiała wybuchnąć, a jedynie pewnym zbiegiem okoliczności stało się to tu w Polsce i 1 września?
Mógłbym odpowiedzieć z całą pewnością, było to nieuchronne, musiało nastąpić, ale przemawia przeze mnie łatwość człowieka, który wie, co się wydarzyło 1 września. Stanowisko polskie było determinowane tym, że w świetle traktatów i porozumień nie byliśmy wówczas sami. Za Rzeczpospolitą, gdyby traktaty zostały skonsumowane z Francją, z Wielką Brytanią, stała przecież ogromna potęga militarna. W związku z tym występowały przesłanki, by mieć nadzieję, że Hitler wobec takiego stanowiska Brytyjczyków, Francuzów deklarowanego powstrzyma się przed uderzeniem. Natomiast okazało się, że to polskie dążenie do tego, aby nie prowokować konfliktu, aby go uniknąć, okazało się bezskuteczne. Tak?
Te nasze
nadzieje niewystarczające. Te nasze nadzieje okazały się płonne. Przygotowywano się do wojny, ale też z dużą goryczą. Czytam te strony prac kolegów, którzy przypominają, że Rzeczpospolita bardzo usilnie zabiegała o zwiększenie swojego potencjału militarnego wówczas poprzez uzyskanie dodatkowej nowoczesnej broni, kredytowania zakupów tej broni. I nasi partnerzy okazywali się wówczas niezwykle ospali w negocjowaniu tych kredytów i w negocjowaniu dostaw, co niewątpliwie utrudniło nam sytuację. No mógłbym tutaj pewną analogię przeprowadzić do tego stanu, w jakim znalazła się Ukraina od 24 lutego. Więc pod tym względem bez wątpienia Ukraina znalazła się w znacznie lepszej sytuacji, bo wszystko, co miano uchwalić, uchwalano w wielu krajach bardzo szybko i za tym szły dostawy. My byliśmy pod tym względem w znacznie gorszej sytuacji wiosną i latem 1939 roku, mimo że już od kwietnia Hitler przyjął ten kurs konfrontacyjny, porzucił próby zjednania Polski dla paktu antykominternowskiego, wspólnego działania przeciwko Sowietom. Ta burza narastała, nadchodziła, jej symptomy były coraz bardziej widoczne. Natomiast to jest tak, że w przeszłości i dzisiaj racjonalni politycy starają się uniknąć konfliktu zbrojnego, definiując go jako ostateczność.
No właśnie, no to w takim razie może cofnijmy się i porozmawiajmy o tych kamieniach milowych, które prowadzą nas do tej nocy z 31 na 1 września. To dość niespodziewane postawienie przez Niemcy na przełomie września i października warunków, jakby to powiedzieć, odmiany czy też zmiany relacji polsko-niemieckich. To jest ten pierwszy kamień w tej łamigłówce. Niespodziewany, mówię, dla strony polskiej, której się wydawało, że relacje z nazistowskimi Niemcami nie są złe i jakby nie doprowadzą nas do takiej sytuacji.
Tak, to było zaskoczenie. Niewątpliwie to, co przedstawiono polskiemu ambasadorowi 24 października 1938 roku. A z drugiej strony, ci, którzy patrzyli na mapę polityczną ówczesnej Europy i zauważyli stan zmieniony w marcu 1938 roku, gdy anektowano Austrię, a w kwietniu przeprowadzono tam referendum, na mocy którego Austria stała się Marchią Wschodnią, to zauważali, że między tym klinem austriackim a posiadłościami niemieckimi na Śląsku, do granic Górnego Śląska, pozostaje przestrzeń kraju sudeckiego oraz Moraw. W związku z tym następny krok był przewidywalny wobec tego, co się działo, a można się było obawiać kolejnych działań zaczepnych. Proszę Państwa, no, cofnęliśmy się do przełomu września i października, do października 1938 roku, ale nie ukrywam, że dla mnie takim frapującym elementem jest to, że po takim swoistym scaleniu terytoriów w 1938 roku, to później dążenie Hitlera i działanie Hitlera sprowadzające się do tego, że w październiku następnego roku, już po pokonaniu, rozbiciu sił polskich, cóż on zrobił, wód III Rzeszy? Ni mniej, ni więcej, tylko otworzył w lwiej części przebieg granicy między zaborem rosyjskim a zaborem pruskim według stanu z 1795 roku. No, niesamowita konsekwencja, drapieżna konsekwencja wodza III Rzeszy, który zbierał te ziemie zgodnie ze swoimi koncepcjami, zapowiedziami, kwalifikowaniem na przykład Austrii jako integralnej części tego niemieckiego korpusu terytorialno-etnicznego. I kolejne kroki z jesieni 1938 roku, casus quaepedy z marca 1939 roku i w końcu rozbiór Polski jesienią 1939 roku, to takie konsekwentne działania agresora, który przystąpił do realizacji tego, o czym marzył od dawna, tyle że taktycznie wstrzymywał się z działaniami zmierzającymi do urzeczywistnienia owych marzeń.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli popatrzymy z kolei na naszych politycznych, no częściowo wojskowych, ale mało efektywnych sojuszników, czyli pierw Francja, potem dość niespodziewanie po wydarzeniach z marca i kwietnia 1939 roku Wielką Brytanię, to tutaj priorytetem jest, jak się wydaje, niedopuszczenie do wojny albo chociaż jej odwleczenie, bo tak chyba trzeba rozumieć stanowisko przede wszystkim premiera Wielkiej Brytanii Chamberlaina.
No, do ostatniej chwili ewidentnie dążono do tego, aby uniknąć wojny. Stąd tworzenie sojuszu, a nawet próbę zaangażowania do tego sojuszu związku sowieckiego. Ta polityka obłaskawiania Hitlera, przyjmowania do wiadomości jego działań, jego akcji bezpośredniej, tutaj dominowała dość długo, tyle że poniżenie Wielkiej Brytanii przez Hitlera w marcu 1939 roku było chyba tą cezurą, która sprawiła, że Brytyjczycy byli zdecydowani jednak wszcząć działania zbrojne przeciwko trzeciej Rzeszy. No w końcu Neville Chamberlain pokazywał kartkę, kopię układu monachijskiego po powrocie do domu w październiku 1938 roku, który to układ przewidywał, że już nie będzie dalszych aneksji terytorialnych, a w połowie marca 1939 roku Hitler bezceremonialnie naruszył postanowienia tego porozumienia, okupując Czechy i Morawy, a wcześniej ułatwiając narodowcom słowackim proklamowanie odrębnego państwa na swoim terytorium. Także to był bardzo mocny policzek wymierzony Wielkiej Brytanii, a dokładniej przywódcy rządu Wielkiej Brytanii. Tutaj widzimy zwrot, gotowość Brytyjczyków do tego, aby udzielić Polsce gwarancji obrony jej suwerenności, bo Brytyjczycy postąpili bardzo sprytnie. Oni w żadnym momencie w marcu 1939 roku i w następnych tygodniach nie mówili o tym, że będą bronić się, będą występować w obronie nienaruszalności polskich granic. Nie, oni mówili o tym, że będą walczyć w obronie niepodległości i zachowania polskiego bytu państwowego. Dziś wiemy, że to mogło sugerować akceptację na przykład jakichś zmian terytorialnych, które by Polacy przyjęli do wiadomości, tak jak rok wcześniej Czesi. No i wtedy można by uniknąć wojny. To byłoby z brytyjskiego i francuskiego punktu widzenia. Uniknięto by wojny kosztem Polski, tak jak wcześniej nie doszło do eskalacji kosztem Czechosłowacji. Notabene najbardziej paskudnie zachowali się w 1938 roku Francuzi, w których Czesi pokładali wielką nadzieję, uważali się za partnera, za państwo przyjacielskie Francji, a tymczasem Francuzi zostawili ich w gruncie rzeczy na pastwę losu.
Tutaj warto przypomnieć, że był to taki układ podwójny, czyli z jednej strony sojusz z Francją, Czechosłowacji, a z drugiej strony bliskie relacje ze Związkiem Sowieckim. I to był też taki ciekawy przykład na budowanie tego sojuszu. Ale to bardzo ciekawe jest też to, że jeśli patrzymy na wydarzenia 1938 i 1939 roku, to rola Francji staje się marginalna. Staje się ona jakimś takim elementem uzupełniającym dla polityki brytyjskiej. Czy ja źle oceniam tę sytuację? Odnoszę wrażenie, że Francja jest bardzo skoncentrowana na trudnych relacjach wewnętrznych swojego kraju. Pamiętajmy, że to są czasy takich, bym powiedział, składanych z wielu partii koalicyjnych gabinetów.
Brytyjczycy nie mogliby sobie poradzić w tym konflikcie bez współpracy z Francuzami, dlatego że oni byli mocni flotą, największą flotą ówczesnego świata, natomiast Francuzi dysponowali znacznie większymi wojskami lądowymi. Tutaj synergia współdziałania tych dwóch państw była niezbędna. Natomiast faktem jest, że Brytyjczycy są tymi, którzy bardzo radykalnie zmieniają swoją politykę w stosunku do wydarzeń sprzed marca 1939 roku, bo z jednej strony w końcu marca te jednostronne brytyjskie gwarancje wobec Polski, a później przecież podpisanie porozumienia sojuszu wojskowego, co jak wiemy miało wpłynąć na przesunięcie daty pierwotnej, daty zmiany pierwotnej daty ataku Niemiec na Polskę, bo nastąpiła tutaj reakcja właśnie na to porozumienie z 25 sierpnia. Wcześniej miało być miał być inaczej. Tak, w tych miesiącach późnowiosennych i letnich 1939 roku najbardziej energicznie poczynali sobie politycy brytyjscy.
Ale czy to jest w ten sposób, że Niemcy podjęły już decyzję, że to będzie wojna, a może inaczej, Adolf Hitler podjął taką decyzję, próbuje trochę manipulować swoimi generałami, którzy, jak się wydaje, są nieco mniej skorzy co do tego, żeby zaryzykować wojnę, szczególnie w takim układzie, w której ta wojna oznaczałaby konflikt nie tylko z Francją, ale na przykład także Wielką Brytanią. A z drugiej strony mamy Brytyjczyków, którzy próbując odwlec wojnę, stosują różnego rodzaju manewry, które w rzeczywistości jednak nie wykazują owej determinacji do realnego udziału w jakimś konflikcie. No i to jest coś, z czym no też między innymi udają się do Moskwy i próbując trochę zaszachować Hitlera, próbują zbudować taki rodzaj porozumienia z Rosją Sowiecką. Okazuje się, że tutaj ze strony Hitlera, jakby to powiedzieć, propozycja dla Stalina jest znacznie bardziej atrakcyjna, bo odpowiedzią na ów sojusz z Polską z 25 jest podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, który, jak się wydaje, załatwia coś, czego alianci zachodni nie mogli zaoferować Stalinowi, czyli rozbiór Europy Środkowo-Wschodniej.
Kilka wątków. Generałowie w epoki Reichswehry, którzy kierowali armią do końca 1937, ważne postaci wśród tych generałów, byli przekonani, że Rzesza nie jest gotowa na konflikt militarny. Być może z Polską tak, ale na szerszy konflikt militarny nie. Natomiast pamiętajmy, że tych mocnych swoimi wpływami, przynajmniej teoretycznymi, jak się okazało, generałów Hitler usunął ze stanowisk, z funkcji na początku 1938 roku, otwierając sobie drogę do przeprowadzenia kolejnych tych dwóch kroków już wspominanych, dotyczących Austrii i Czechosłowacji. Później na stanowiska dowódcze są wysunięci generałowie, którzy są już lojalnymi i posłusznymi wykonawcami wizji i woli Führera, gotowymi przysięgać na wierność Führerowi i prowadzić do tej przysięgi swoich podwładnych. Co do tego, kiedy Hitler zdecydował się na wojnę, historycy, analizując znane dokumenty, wskazują na początek kwietnia. Wtedy zresztą wydano ten rozkaz, aby przygotować już plan operacyjny zaatakowania Polski. Takie plany znamy.
Przygotujcie Fallweiss, a ja jadę na urlop. Tak zrobił Hitler wtedy, z tego co pamiętam.
Natomiast ten dokument był już, okazuje się, znany w 1945 roku, zachował się w niemieckich archiwach postnazistowskich i był to jeden z materiałów dowodowych w pierwszym procesie norymberskim lat 45-46. No, gdy wczytujemy się w ten dokument, widzimy, jak drobiazgowe i poważne jest to opracowanie. On podjął decyzję. Natomiast następne jego kroki niewątpliwie dążyły do tego, żeby stworzyć jak najlepszą sytuację dla siebie, i temu służyły sygnały wysyłane do Moskwy, chociażby sprowadzające się do wyciszenia propagandy antybolszewickiej, antykominternowskiej. Co zostało, co ciekawe, bardzo szybko i trafnie odczytane w Moskwie jako zwrot w niemieckiej polityce wobec tego państwa. No i obaj totalitarni przywódcy stwierdzili, że mogą tutaj dojść do porozumienia, właśnie a propos podziału Europy na nowe strefy wpływów. I to ewidentnie, to przewartościowanie, sądząc po zmianie retoryki w Niemczech, po wypowiedziach Stalina i jego podwładnych, mówiących między innymi to, że no, Związek Sowiecki i ruch komunistyczny nie będzie wyciągał za nikogo kasztanów z ognia, mając na myśli właśnie
burżuazyjne kraje zachodnie.
Zachodu, które próbują tworzyć
manipulować Związek Radziecki w wojnę z nazistowskimi Niemcami.
Więc te sygnały i te wypowiedzi, które padały publicznie, które przekazywała prasa sowiecka, oczywiście były odczytywane natychmiast, odbierane w Berlinie. I to jest raczej gra taktyczna i negocjacje o to, aby uzyskać jak najlepszą pozycję. I trzeba powiedzieć, że Stalinowi się to udało. On w pewnym sensie został kupiony przez Hitlera tymi możliwościami daleko idących aneksji, przy czym jednak zwróćmy uwagę, oni ustalili, że to nie atakują jednocześnie, ale tym agresorem miała być Trzecia Rzesza. On miał dołączyć, dołączył później niż Hitler się spodziewał, niemniej na koniec co się stało, a też przypomnijmy, że w Berlinie aż gdzieś do 6 października zastanawiano się, co zrobić z ziemiami podbitej Polski. I jedną i osobą, która zdecydowanie sprzeciwiła się tworzeniu jakiegoś kadłubowego surogatu polskiej państwowości, był właśnie Józef Stalin i on to wyartykułował we wrześniu, gdy skądinąd Armia Czerwona wywiązała się z wcześniejszych zobowiązań, to znaczy wkroczyła na terytorium państwa polskiego. Głównym inicjatorem tej wojny była Trzecia Rzesza. To się działo zgodnie z intencjami Adolfa Hitlera. Natomiast stanowisko Hitlera być może przyspieszyło decyzję Józefa Stalina. Tak naprawdę przecież my zupełnie nie wiemy, czy mamy bardzo mało danych o tym, jak rozumował ten człowiek. Bo też jakichś takich miarodajnych wypowiedzi jego najbliższych współpracowników typu powiedzmy Mołotow czy Kaganowicz na temat tamtej sytuacji nie znamy. Tak? Czym on się dzielił? Na ile się dzielił swoim przemyśleniem? Czy w ogóle się dzielił? Ale on postanowił skorzystać z sytuacji, którą stworzył Hitler.
No właśnie, no to pytanie właśnie oczywiście o to, czy Stalin rzeczywiście był wielkim strategiem, który te karty układał, czy też, mówiąc najkrócej, była to taka polityka reaktywna, która się w tym czasie pojawiła. Przypomnijmy zresztą, że właściwie do w trakcie tego zawierania porozumienia z Trzecią Rzeszą na drugim końcu Związku Radzieckiego toczą się walki z Japonią, czyli formalnym sojusznikiem Niemiec. To dość ciekawy epizod.
Tak. I zresztą fakt, że Niemcy porozumiały się z Trzecią Rzeszą, Hitler ze Stalinem.
Dla obu sojuszników było dużym zaskoczeniem i dla Włoch, i dla Japonii.
Bo to gorzkie doświadczenie dla Japończyków. No a z drugiej strony Hitlerowi to porozumienie odbiło się czkawką. Później, kiedy Japonia nie zdecydowała się atakować Związku Sowieckiego i to Związek Sowiecki przecież w sierpniu 1945 roku zaatakował swojego południowo-wschodniego sąsiada. Czy tylko retroaktywna? Nie zgodzę się z tym. Dlatego, że wśród celów światowego ruchu komunistycznego było dążenie do przejęcia kontroli nad jak największym obszarem. Oczywiście pewne wielkie nadzieje lat 1917-1923 się nie spełniły. Niepowodzenie w Niemczech, niepowodzenie na Węgrzech, niepowodzenie w Chinach spowodowało, że bolszewicy cofnęli się do akcji budowania komunizmu w jednym państwie, takie tworzenia solidnej opoki, ale strategia czy cele strategiczne całego ruchu nie zostały odwołane aż do roku 1953. Przecież cały czas mówiono, że państwo socjalistyczne, ojczyzna proletariatu, ta i kolejne, nie przetrwają w pokojowej symbiozie z owymi państwami kapitalistycznymi. To dopiero kilkanaście lat później Nikita Chruszczow i jego współpracownicy zmienili. Więc, panie redaktorze, nie zgodzę się. On działał różnymi środkami, a tutaj pojawiły się nowe okoliczności, które skwapliwie wykorzystał.
No dobrze, ale to w takim razie nie udaje się powstrzymać agresji, bo to jest jakby to, co dla Polski, Wielkiej Brytanii i Francji jest kluczowe w tych dniach sierpnia. Wręcz przeciwnie, sytuacja strategiczna Polski, która była trudna, staje się zupełnie beznadziejna po zawarciu układu Ribbentrop-Mołotow. I tak naprawdę 31 o północy, czyli w tak jak my dzisiaj rozmawiamy, sytuacja strategiczna Polski jest właściwie rozstrzygnięta. Znaczy, mówiąc najkrócej, potencjalni agresorzy mają możliwość, mówiąc najkrócej, pełnej penetracji polskiego terytorium.
No dobrze, ale tu trochę tak idziemy tropem tej narracji, którą znamy ze swojej młodości, gdy w okresie Polski Ludowej mówiono o błędach kierownictwa państwa polskiego, które nie potrafiło wybrać właściwego sojusznika, czytaj Związku Sowieckiego. Ale wróćmy do owej wiosny i lata 1939 roku. Do tych kalkulacji ówczesnych. No zawarto sojusz francuski, który był aktualny od 18 lat, od 21 roku. Nowo zawarty sojusz z Brytyjczykami i spójrzmy na potencjał ówczesnej Republiki Francuskiej, ówczesnego Commonwealthu czy samej Brytanii. My mówimy tutaj o potencjale liczonym na poziomie ponad 500 000 000 ludzi z gigantycznymi zasobami, przecież nie tylko na kontynencie europejskim, ale również w koloniach. Józef Stalin nie bez powodu ociągał się z wysłaniem swoich oddziałów przeciwko Polsce aż do 17 września.
To jak i zamaskował to tą całą historią o rozpadzie państwa polskiego, aby nie ryzykować, jak się wydaje, bezpośredniej konfrontacji z Francją i Anglią, a właściwie no, takiej sytuacji, w której znalazłby się jednoznacznie, jakby to powiedzieć, we wrogości wobec polskich sojuszników.
Dobrze, i teraz wróćmy jak gdyby do sytuacji, w której nie wiemy, jak się wypadki potoczą. To jaką sytuację? Mamy Rzeszę z potencjałem 78 czy 79 milionów ludzi, która na prawej flance, wschodniej flance ma Polskę z 35 milionami, ale na zachodzie ma Francję z drugą być może, czy porównywalną do niemieckiej, a nawet liczniejszą armią lądową, plus Brytyjczycy. To tak naprawdę owa dziwna wojna, o której rozstrzygnęli politycy francusko-brytyjscy, sprowadzająca się do tego, aby nie podejmować działań, spowodowała, że my zostaliśmy sami w tych pierwszych dwóch tygodniach konfliktu. Gdyby to się rozstrzygnęło inaczej, to nagle mamy gigantyczny potencjał, który reaguje w porę na agresję niemiecką, A możemy sobie wyobrazić, że Józef Stalin w tej sytuacji nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
To tutaj tak? Akurat,
bo... I tutaj losy wojny mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego braku pewności siebie polityków francuskich, o którym ja wspomniałem. Mówiłem trochę o tym zgodzeniu się na bycie drugim słabszym partnerem w negocjacjach politycznych, ale też trzeba powiedzieć, że we Francji istnieje takie dość głębokie przekonanie o militarnej słabości tego kraju, która jest jakby zupełnie sprzeczna z tą opinią o wielkim zwycięzcy z czasów Wielkiej Wojny. Przekonanie, że zaspaliśmy wyścig zbrojeń, szczególnie tych lotniczych, które odgrywały taką ogromną rolę w takim chyba myśleniu o tym przyszłym konflikcie przed 1939 rokiem. I ten brak pewności po stronie francuskiej no jest chyba kluczowy dla tych zrozumienia tych wydarzeń, które następują po 1 września 1939 roku.
Tak i nie. Uważam, że to, że ta, znaczy, gdy porównujemy potencjały III Rzeszy i Polski, no wskazujemy na dysproporcje środków, na to, że nie mieliśmy adekwatnej broni w wystarczającej ilości. Gdyby masa uzbrojenia francuskiego, takiego jak ono było na lato, według stanu na lato 1939 roku, została wprawiona w ruch, to połączone potencjały tych formalnych sojuszników spokojnie mogłyby zablokować siły niemieckie, bo o czym w tej chwili zapominamy? A przepraszam, jaka była konsekwencja kampanii polskiej III Rzeszy? Ano taka, że zapasy niemieckie uległy na tyle wyczerpaniu, iż nawet ci podlegli, posłuszni generałowie niemieccy wyperswadowali Hitlerowi szybkie przystąpienie do kolejnego etapu i dopiero, jak wiemy, w 8 miesięcy ponad potrzebowała Rzesza, aby ponownie zgromadzić środki i powiększyć potencjał do kilku milionów żołnierzy, aby zaatakować kraje zachodnie. Więc wróćmy do września 1939 roku i października. Skoro słaba, znacznie słabsza Polska była w stanie w takim stopniu zużyć materiał wojenny Niemiec, to w jakiej sytuacji byłaby Rzesza, gdyby milion żołnierzy francuskich plus kontyngent brytyjski został wysłany do broni z tamtą artylerią, z tamtym lotnictwem, z tamtą bronią pancerną? No, żeby się spodziewać, że to zużycie nastąpiłoby nawet wcześniej. Tak?
No tak, tylko tutaj znowu wracamy do tego, do tej politycznej determinacji.
Więc ten wątek mi w odpowiedzi właśnie wypadł, pamięci. No, problem polega na tym, że mamy do czynienia z takim moralnym rozbrojeniem społeczeństwa francuskiego i używając określenia z kontekstu wojskowego, z niskim morale. Znaczy pamięć o Wielkiej Wojnie i w Wielkiej Brytanii i we Francji, to nie jest pamięć aroganckich zwycięzców upojonych swoją wiktorią, ale to jest pamięć dotycząca straty milionów mężczyzn, którzy albo zginęli, albo setkami tysięcy wrócili z frontu, ale nie byli już zdolni do normalnego życia, okaleczeni fizycznie i psychicznie. Wskazuje się nagminnie na tę pamięć Wielkiej Wojny jako czynnik rozbrajający moralnie społeczeństwa francuskie i brytyjskie, bo w takiej ludzkiej pamięci nie znano tak gigantycznego konfliktu, jak ten, który pochłonął ponad 10 milionów ludzi w latach 1914-1918. Nie było już świadków wojen napoleońskich, pamiętających te bitwy pożerające po 50 tysięcy żołnierzy, tak? W latach 1809-13 czy w roku 15. Pamiętano o pierwszej wojnie, o Somie, o bitwie pod Verdun i tak dalej, i tak dalej. I to było taką, a to z kolei te nastroje społeczne wpływały w państwach demokratycznych też na decyzje polityków, którzy inaczej niż Stalin brali pod uwagę
opinię publiczną.
Opinię publiczną, tak.
No tak, no tutaj bardzo to jest ciekawe, bo z jednej strony, no jak pan profesor opowiadał o tej reakcji na pierwszą wojnę światową, to ona jest taka bardzo ludzka, ona jest zrozumiała, ona jest jakoś też na przykład mnie bliska, że ta wojna była taką próbą powiedzenia, zróbmy wszystko, żeby to była ostatnia wojna. Problem polega na tym, że okazało się, że to nie wszystkie kraje w Europie tak o tym wydarzeniu myślały. Niemcy stały się tym krajem, które zostały przepojone myślą o rewanżu i zbudowały jeszcze w dodatku układ polityczny, który był zupełnie niepodatny na owe społeczne nastroje, które by być może o pierwszej wojnie i o doświadczeniu pierwszej wojny przypominały. Choć o ile pamiętam, ambasador brytyjski relacjonując wydarzenia 1 września w Berlinie mówił, że nie było żadnych demonstracji patriotycznego poparcia dla wybuchu wojny, co miało sugerować, że w Niemczech nastroje są też niespecjalnie dobre związane z wybuchem wojny. Ale to, jak odnoszę wrażenie, z kolejnymi zwycięstwami się w Niemczech bardzo zmieniało.
Myślę, że tutaj ta jego ocena była nie do końca
wishful
pełna.
Thinking.
Tak, bardziej to odpowiadało to owemu myśleniu życzeniowemu, bo akurat stworzono na tyle antypolski klimat w niemieckiej opinii publicznej, iż ukaranie bezczelnych Polaków, to ujmuję w cudzysłów, przez Führera było czymś, co odbierano przez wejście. Oczywiście na pewno osoby obserwujące międzynarodową scenę polityczną zastanawiały się, a czy nie będzie tak, że my wprawdzie dzisiaj atakujemy Polskę, ale jutro będziemy mieć wypowiedzianą wojnę i realną wojnę z Francją i Wielką Brytanią. I cały czas wracam, widzi pan tutaj, do owego płotu, niemalże jak ten człowiek w innym stanie świadomości, żeby nie zapominać o tym, że Niemcy, Polacy, analizując sytuację, nie zapominali ani na chwilę, że mówimy o mocarstwach ówczesnego świata.
Czyli mówiąc najkrócej, mówimy o straconej okazji naszych sojuszników zachodnich, aby mówiąc najkrócej tę wojnę co najmniej inaczej poprowadzić w roku 1939, a być może nie dopuścić do tego wszystkiego, co zdarzyło się później właśnie poprzez to, że reagowano by szybciej, a nie zakładano, że zwycięstwo i tak nastąpi, ale na razie to my jeszcze trochę będziemy tak. Na tej linii umocnień sobie tam tutaj odpoczywali.
Tutaj mówimy też o swoistej krótkowzroczności i o takim egoizmie społeczeństw Zachodu, bowiem wszystko, co się działo do tego momentu, odbywało się kosztem innych państw, innych narodów. Austriacy, Czesi, Litwini w przypadku kraju Kłajpeckiego, no czy w końcu Polacy. No, nie mamy tutaj działań sprowadzających się do prób, nie wiem, realizacji koncepcji Mittel-Europy według planów, mrzonek z pierwszych dekad XX wieku. Nie ma roszczenia niemieckiego dotyczącego Alzacji czy Lotaryngii, czy uszknięcia jakiegoś terytorium przemysłowego na pograniczu belgijsko-francuskim. Więc to tymi, którzy mają zapłacić rachunek za nasycenie potwora, są ci inni. Zresztą niekoniecznie szanowani, niekoniecznie doceniani, tak? Czyli między innymi Polska i Polacy. Łatwiej jest w tym momencie decydować o cudzym terytorium jako cenie, którą należy zapłacić za pokój. Znowu jesteśmy 83 lata później. Jakieś echa tego sposobu myślenia odnajdujemy w wydarzeniach z ostatniego półrocza. Czyż no nie, panie redaktorze?
No niestety, wydaje mi się, że rzeczywiście cały czas rozmawiając o historii, trochę rozmawialiśmy o wydarzeniach ostatniego pół roku. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Profesor Grzegorz Berend był moim dzisiejszym rozmówcą. No, rozmawialiśmy o tej dziwnej nocy, o tej nocy, która przedzieliła okres pokoju i okres wojny w 1939 roku i myśleliśmy o tych szansach z jednej strony na pokój, uratowanie pokoju, a potem też pytanie o to, jak było, czy były szanse na zwiększenie szans Polski, aby przetrwać ten konflikt. No to jakby zupełnie inna historia, o której zresztą pewnie jeszcze parokrotnie będziemy rozmawiali. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji, a Państwu bardzo dziękuję. No i dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.